To, co najwięcej może uderza w trybie życia skautowego, to jego zewnętrzne podobieństwo do życia wojskowego, oparte na wspólnej cesze karności. O żadnej może stronie skautingu tyle się nie mówi, co o posłuszeństwie, jakiego od chłopców wymaga. Warto się zastanowić nad tym, czym jest karność skautowa, na czym polega, do czego służy, jak jej przestrzegać należy i jakich błędów w jej stosowaniu unikać. Karność już w objaśnieniach do prawa skautowego określiliśmy w pierwszej gawędzie jako pewną cechę duszy, jest to przeciwstawienie swawoli i samowoli. Człowiek, dzięki temu, że posiada wolną wolę, łatwo daje się skusić mniemaniu, że tej woli nic krępować nie powinno, człowiek przejęty takim zdaniem uważa siebie za zwierzchniczego pana wszelkich swoich czynów. To, że on chce coś zrobić, jest dla niego dostatecznym umotywowaniem, dlaczego według tej woli postępuje. Jest to naprzód złudzenie, a następnie jest to także bardzo szkodliwa zasada. Złudzeniem jest ta bezgraniczna wolność człowieka, bo chociaż jest prawdą, że nic zmusić nas nie może do chcecią czegoś, czego nie chcemy, choć w istocie wola nasza jest wolną, to jednak w rzeczywistości ulega ona najrozmaitszym wpływom i bardzo różne, często zupełnie błahe względy zmieniają naszą wolę. Człowiek, który z całą świadomością mówi sobie, że nie chce kłamać pod wpływem strachu, na przykład mija się jednak z prawdą, silniejsza wola otoczenia cierpliwym wymaganiem i układaniem zewnętrznych warunków może przemóc najzacięższy upór i nikt zaręczyć nie może za swoją wolę, że przy zmianie pewnych okoliczności się nie odmieni. Więc nasza niezależność jest złudzeniem. Ale w dodatku fałszywą i szkodliwą jest zasada, że wola nasza powinna być zupełnie od niczego niezależną i że człowiekowi wolno jest robić zawsze to, co chce. A to dlatego, że człowiek ma na swoją wyższą wolę, której musi się poddać, jeśli chce spełnić prawidłowo swoje zadanie. Ma człowiek nad sobą najprzód Boga, do którego woli jest zastosowany wewnętrzny głos sumienia, który każe woli szukać tego, co jest dobre, a unikać tego, co jest złe. A następnie ma nad sobą człowiek społeczeństwo, do którego należy, którego jest cząstką i które miłować i któremu służyć ma obowiązek. Mówiliśmy już o obowiązku, że jest on niezależny od woli ludzkiej, że jest wyższym prawemu, któremu wola ludzka podlegać powinna. I jednym z zadań moralnego wychowania człowieka jest także urobienie jego woli, żeby ona sama chciała być podwładną temu wyższemu obowiązku, to jest prawu moralnemu z jednej i potrzebom społecznym z drugiej strony. To dobrowolne podporządkowanie własnej woli głosowi obowiązku nazywamy karnością. Człowiek karny rezygnuje z własnej niezależności i pragnie całą siłą woli tylko tego, aby mógł jak najlepiej wykonać to, co z głosu sumienia, albo z głosu obowiązku społecznego będzie mu wskazane, jak jego zadanie. Karność nie jest celem, ona jest tylko środkiem do prowadzenia człowieka do jego celu, do doskonałości moralnej przez zgodę z sumieniem i pełnienie woli Bożej, które chce go widzieć doskonałym, i do harmonii ze społeczeństwem, które potrzebuje ludzi gotowych mu służyć tak, jak to dla zbiorowości jest potrzebne, a nie pragnących kierować swoich działań względem na własną przyjemność czy korzyść osobistą. W szczególności karność skautowa nie jest celem, jest ona tylko środkiem, szkołą karności, z której mają wyrosnąć karne szeregi obywateli. Społeczeństwo, aby być silnym i rozwijać się pomyślnie, musi wymagać od obywateli, ażeby swoje jednostkowe cele podporządkowali potrzebie ogólnej, aby wzgląd na dobro całości był stałym kierownikiem ich postępowania. To harmonizowanie się jest możliwe tylko wtedy, kiedy w duszach obywateli jest wyrobiona karność, jeżeli są oni gotowi od swojego widzimisię uniezależnić się, a oddać kierunek swoich działań tym, którzy reprezentują wolę społeczeństwa zbiorową. Tego ma nas nauczyć skautowa karność. Skaut żyje przez kilka lat swojej służby skautowej w ciągłej zależności od jakiejś władzy zbiorowej i ciągle ma skierowaną uwagę i wolę na karne poddanie się wymaganiom tej władzy. To wyrabia w nim opanowanie własnych zachcianek i przyzwyczajenie do uzależniania swojej woli jednostkowej od wyższego jakiegoś prawa. Ale na to, by to życie rzeczywiście karnych obywateli dało narodowi, musi ono być oparte o rzeczywiste, a nie urojone prawo do rozkazywania, które może wymagać posłuchu. Ludzie niedorośli mają jedną tylko władzę przyrodzoną, której z tytułu niewzruszonego prawa natury są winni posłuszeństwo, mianowicie rodziców. Wszelka władza nad młodzieżą wyłącznie od rodziców pochodzić może, bo z przyrodzenia, z samej natury rodziny ludzkiej wynika to wyłączne prawo rodziców do rządzenia dziećmi. W dzisiejszych warunkach bytu społecznego rodzice przeważnie nie sprawują tej władzy długo bezpośrednio, we wczesnym już wieku oddają chłopców do szkoły, potem zaś niektórych chłopców oddają do terminu, albo na rozmaite praktyki, w których chłopcy uczą się pracować, aby potem móc samodzielnie zarabiać na chleb i swoje rodziny tworzyć. Otóż władza szkoły i władza pracodawców nad chłopcami pochodzi w tych warunkach od rodziców, którzy szkole albo opiekunom swych dzieci ustępują części swej władzy. Władza rodzicielska jest w zasadzie jedyną naturalną władzą nieletnich. W razie jej nadużycia społeczeństwo wyrobiło sobie prawo wkraczania i odbierania władzy rodzicom, ale są to tylko wyjątki. Normalnie chłopiec nikogo innego słuchać nie ma obowiązku, więcej nie ma prawa jak rodziców i tych, którym oni swej władzy ustąpili. Drogą też takiego ustępstwa otrzymają i organy skautowe władzę nad chłopcami albo bezpośrednio przez wyraźną zgodę rodziców na wstąpienie chłopca do szeregów skautowych, albo pośrednio przez szkołę, która sama organizuje drużyny skautowe. Niezależnej zwierzchniej władzy organy skautowej mieć nie mogą i karność wobec nich jest zawsze ograniczona wymogami posłuszeństwa wobec rodziców, względnie wobec szkoły. Bardzo ważnym jest, byście sobie to dobrze uświadomili, bo dzięki różnym okolicznościom, nieporozumieniom, ułomnościom ludzkim mogą się zdarzyć kolizje między władzami i każdy skaut musi wiedzieć, co w takim wypadku robić, pamiętając o tym, że karność skautowa nie jest celem, ale środkiem, i że władza organów skautowych od władzy rodzicielskiej pochodzi, potrafi znaleźć wyjście. Nie jest nigdy rzeczą podwładnych roztrząsać i sądzić, czy przełożony ma rację, ale jest rzeczą podwładnego wiedzieć, kto w danym wypadku jest jego przełożonym. Otóż zawsze przede wszystkim są nimi rodzice, tylko w zgodzie z nimi szkoła i opiekunowie, tylko w zgodzie z rodzicami lub szkołą organy skautowe. Bo wszak życie skautowe ma was wyrobić na karnych obywateli, a dobro społeczeństwa, harmonia działania narodu wymaga, aby były zgodne i karne rodziny, karne szkoły, karne organizacje życia społecznego, karne szeregi obywateli w służbie narodowej. Kto dla przeprowadzenia jakiegoś rozkazu wymaga karności wbrew naturalnym więzom rodziny, szkoły, organizacji obywatelskiej, ten przestaje być przedstawicielem prawowitej władzy, ale sam szerzy swawolę i anarchię. Gdybyście sobie chcieli utworzyć jakieś dzikie patrole skautowe, które by z żelazną surowością przestrzegały karności, nie troszcząc się wcale o wolę rodziców waszych, to choćbyście cudów posłuszeństwa i najściślejszej karności pod komendą takich samozwańczych patrolowych dokazywali, to życie w karności bezprawnej nie wyrabiałoby w was cnót obywatelskich, ale niszczyłoby w waszych duszach naturalne podstawy waszej przyszłej obywatelskiej karności. Natomiast posłuszeństwo dla rodziców, nawet mylnie pojmujących wasze dobro, ćwiczy was w prawdziwej karności i gdy, dorósły, wyjdziecie spod ich władzy, możecie własnowolnie zejść z mylnej drogi, na której was trzymali, wnosząc w szeregi obywatelskie wasz charakter, uzbrojony w cenną karność, a nie w przyzwyczajenie słuchania, niezależnie od prawowitości władzy. Bo istota karności jest ściśle związana z tym pojęciem prawowitości władzy. Dlatego szkoła obca, pruska na przykład, nawet ćwicząc w żelaznym posłuszeństwie, nie wyrabia prawdziwej karności, bo rodzice oddając was do niej zmusu, nie przekazując jej swojej władzy. Idziecie tam po wiedzę i prawa państwowe, tym też zakresie winniście jej posłuszeństwo, by dojść do tych celów, ale nie idziecie tam po wychowanie charakteru. A kółka polskie, które wbrew tej szkole uczą was, jak być dobrymi obywatelami Polski, mają swoją władzę od rodziców, którzy pragną, byście w nich nauczyli się służyć Polsce. Ale do rodziców już takiego zastrzeżenia zastosować nie można, bo ich władza jest przyrodzona i bezwarunkowa. Lepszym obywatelem będzie chłopiec, który dla utrzymania karności wobec rodziców wyrzeknie się korzystania z kółka, porządem starając się zdobyć potrzebną wiedzę rzeczy polskich, aniżeli ten, który dla zdobycia tej wiedzy nauczy się lekceważyć podstawy same karności narodowej i prawidłowej budowy społecznej. Czasami w naszych tak nienormalnych stosunkach politycznych rozgmatwanie takich sytuacji bywa bardzo trudne, ale zasady te trzeba jasno sobie postawić i przejąć się nimi do głębi, żeby z poszczególnych wypadków wyjątkowych nie przenosić doświadczeń na ogół i nie psuć więcej w całości życia narodowego, aniżeli się zdaje ratować w jakimś pojedynczym szczególe. Większość zarządzeń praktycznych rządów zaborczych obowiązuje nas pomimo nieprawowitości władzy. Bo prawowitość tych praw i zarządzeń opiera się na celu dobra społecznego, do którego zmierzają. Bez ładu i porządku żyć by nie można, a osiągnąć go w społeczeństwie bez jakiejś władzy nie sposób. I dlatego należy zawsze głęboko się zastanowić nad tym, czy przekraczając prawa, istotnie wykonujemy prawo wyższe moralnie, czy raczej nie siejemy anarchii i nie niszczymy w narodzie podstaw ładu w poczuciu prawa obywateli. Rozważcie w świetle tych zasad tak dyskutowaną u nas w zaborze rosyjskim kwestię jeżdżenia na gapę, podawania młodszego niż rzeczywisty wieku dla otrzymania tańszego biletu, fałszywej deklaracji majątku do wymiary podatku itd. Pragnąc tedy życiem skautowym wyrobić was na karnych obywateli Rzeczypospolitej, oparłszy szkołę karności waszej w skautingu na prawowitości władzy skautowej, przyjrzyjmy się mechanizmowi tej szkoły, Pomówmy o tym, jak ma wyglądać ta karność wasza w skautingu. Jednym słowem jest to karność żołnierska. Posłuszeństwo, z niej płynące i będące jej zewnętrznym przejawem, nie powinno być ślepe, ale powinno być ścisłe, natychmiastowe i chętne. Nie powinno być ślepe, bo najprzód ślepota w człowieku nigdy nie jest chwalebna, a po drugie dla dobrego wyrobienia karności taka ślepota jest przeszkodą. Skaut na odwrót powinien starać się jak najdokładniej zrozumieć, czego od niego rozkazujący wymaga, oczywiście nie dopytując się o powody i przyczyny wydania rozkazu, do czego nie ma ani czasu, ani prawa, i powinien w ścisłe wykonanie rozkazu włożyć nie tylko całą dobrą wolę i wszystkie siły i umiejętność, ale także całą inteligencję i zdolność rozumowania, jaką posiada. I dlatego nie godzi się jego posłuszeństwa nazywać ślepym. A oto parę przykładów ślepoty i inteligencji w wykonaniu rozkazu. Drużynowy na podstawie mapy wyznacza drogę zastępowi wywiadowczemu. Każe mu przejść przez rzekę na wprost swojej pozycji, gdzie mapa wskazuje kładkę, i zbadać teren po drugiej stronie, dotrzeć do drugiej miejscowości, z której przypuszczalnie będzie miał rozleglejszy widok i przed zachodem słońca powrócić z raportem, na podstawie którego ma być ułożony bardzo wczesny, albo nocny marsz. Patrol, doszedłszy do rzeki, konstatuje, że kładka została zniesiona przez niedawną widać powódź. Ślepy, patrolowy będzie się starał z narażeniem życia i z ogromnym ewentualnie nakładem czasu przeprawić się w tym miejscu przez głęboką rzekę. Może będzie się starał w tym celu o łódkę, albo ze znajdujących się w pobliżu desek rodzaj kładki spróbuje sklecić. Słońce może już będzie blisko zachodu, zanim się znajdzie po drugiej stronie. Rozumny natomiast patrolowy przekona się z mapy, gdzie jest najbliższa kładka lub most i choćby musiał nadłożyć parę kilometrów drogi, w tym miejscu przejdzie rzekę, gdzie najprędzej to uczynić może, aby jak najlepiej wykonać główne zadanie dostarczenia informacji o nowym, nieznanym terenie. Sami sobie możecie rozważyć skutki jednego i drugiego sposobu wykonania rozkazu. A teraz inny przykład. Posłano cię o 3 kilometry z pilnym rozkazem do zastępu i kazano iść biegiem skautowym. W pół drogi robi ci się niedobrze, czujesz, że jesteś niezdrów, bieg staje się wyraźnie szkodliwym dla zdrowia. Ślepo, posłuszny pomimo to biec będzie dalej, aż padnie i może skutkiem tak wykonanego rozkazu będzie ciężka choroba, czy myślisz, że drużynowy będzie zbudowany twym posłuszeństwem. Ale na wojnie, zauważysz może. Tak, na wojnie godzi się i trzeba życie poświęcić, nie tylko zdrowie, ale ćwiczenia skautowe to nie wojna jeszcze. Jako trzeci przykład przypuść, że w tym biegu, będąc zupełnie zdrów i silny, spotykasz ojca, który nigdy nie widział takich ćwiczeń, i przesadną obawą zdjęty każe ci iść dalej krokiem zwyczajnym. Możesz spróbować przedłożyć mu niemiłe skutki takiej zmiany, przytoczyć inne biegi, któreś bez szkody odbywał, wreszcie prosić go o cofnięcie zakazu, ale nie może być wątpliwości, że dalej biec ci nie wolno, nawet jeśli ojciec oczywiście nie ma racji. Wreszcie, również z tego punktu widzenia, przykład już w gawędzie o obowiązku cytowany, drużynowy naznaczy zbiórkę na niedzielę o 8 na ćwiczenia, trwające do południa. Zazwyczaj, dajmy na to, chodzisz na mszę na 9. Tego dnia zatem musisz wstać wcześniej i być na mszy, powiedzmy, o 7, by na 8 zdążyć i móc uczestniczyć w ćwiczeniach do końca. Jeśliś tego zaniedbał, musisz opuścić ćwiczenia wbrew rozkazowi, aby spełnić ważniejszy obowiązek wysłuchania mszy święta w niedzielę. W tym wypadku możesz się stawić na zbiórkę i poprosić o zwolnienie dostateczne dla wysłuchania gdziekolwiek mszy obowiązkowej. Ale gdyby na przykład zbiórka była naznaczona na 12, kiedy ostatnia msza wychodzi, a ty do samej 12 byłeś zajęty i nie mogłeś być na mszy, oczywiście musisz zaniedbać ćwiczenia dla wyższego obowiązku. Jeśli jest w tem twoja wina, żeś nie znalazł pół godziny na mszę świętą zawczasu, zasługujesz na naganę surową lub karę, boś z własnej winy rozkazu nie spełnił, ale wątpliwości nie ma, że w tym wypadku już ci go spełnić nie było wolno. Więc nie ma być ślepym wasze posłuszeństwo skautowe. Ale jak uczynić pomimo to ścisłym, jak zabezpieczyć się od samowoli, gdy rozumowanie własne będziemy stosowali przy wykonywaniu rozkazów? Oto zasada, dopóki znajdujesz się w warunkach i okolicznościach, które rozkazujący przewidywał, a w każdym razie mógł i powinien być przewidzieć, nie wolno ci nic absolutnie zmieniać w wykonywaniu rozkazu, choćby ci się wydawało, że rozkaz nie jest słuszny, ani roztropny. Na przykład próba strofowania Czarnieckiego przez podkomendnych, aby nie pchał ludzi po śmierć pewną na most na Pilicy w bitwie pod Warką, w Potopie, było oczywistą niekarnością. Czarnieki widział doskonale, co się dzieje, i znał tak jak podkomendni, a może lepiej od nich, warunki bitwy, jak to też zwycięstwo okazało. Ale z chwilą, gdy warunki się tak zmieniają, że natrafiasz na okoliczności, których rozkazodawca nie mógł przewidzieć, albo z pewnością nie przewidział, a jeśli z drugiej strony jesteś pewny, że gdyby je znał, byłby rozkaz zmienił nie tylko ci wolno, ale masz obowiązek odgadywać intencje rozkazodawcy i za nią idąc wykonać tę przypuszczalną intencję, a nie iść ślepo za literą rozkazu. Oczywiście wymaga to wielkiej roztropności i uwagi i zupełnego wykluczenia ubocznych względów na własną gnuśność, wygodę itp. W razie wątpliwości zawsze iść trzeba za literą rozkazu, zostawiając odpowiedzialność za nią rozkazodawcy, bo na siebie brać odpowiedzialność za zmianę wolno tylko wtedy, gdy się jest pewnym, że tak trzeba postąpić. Przełożony twój, rozkazując, liczy się też z tym, że ma z posłusznym bezwzględnie, ale rozumnym człowiekiem do czynienia, a nie z kołkiem. Istota tej ścisłości posłuszeństwa polega na tym, abyś miał rzetelną wolę wykonania jak najdokładniej woli przełożonego. I dlatego karny podwładny wykonuje rozkaz natychmiast, bez chwili wahania, nigdy mu nie przeciwstawia własnej woli. Jeśli ma wątpliwości, może je po wykonaniu rozkazu przedłożyć, ale nie mogą one nigdy wykonania powstrzymywać, wszak słuchacie władzy, a nie jej racji. Wykonuje go też dlatego chętnie, to jest ze szczerym oddaniem się myśli i kierunkowi rozkazodawcy, bez względu na to, jak mu rozkaz smakuje. A już zupełnie wykluczone jest okazywanie na zewnątrz najlżejszej nawet niechęci czy niezadowolenia. To opanowanie odruchów oporu, albo choćby tylko zaznaczenia odmiennej chęci jest pierwszorzędnym środkiem harowania woli w ogóle. A w miarę jak skaut się nauczy tak słuchać, ściśle, natychmiastowo i chętnie powoli nabierze przywiązania do swojej karności. Wtedy radość i przyjemność, że może służyć, że może rozkaz wykonać, przeważy wszystkie przykrości, jakie mu niemiły rozkaz sprawa, wreszcie przestanie je nawet odczuwać, bo całą jego dusza będzie zajęta tylko tym jednym pragnieniem, jak najdoskonalszej służby. Wtedy szkoła karności skautowej osiągnie swój cel, spełni swoje zadanie, da narodowi karnego obywatela, który z tym samym pośpiechem. Z tą samą ścisłością i z tą samą pogodą potrafi służyć narodowi w pracach obywatelskich, z jakimi wykonywał rozkazy skautowych swych przełożonych. Jeszcze słówko o tych przełożonych. Macie w skautingu dwa stopnie główne przełożonych, instruktorów dorosłych, którzy biorą swoją władzę nad wami bezpośrednio z woli rodziców, albo od szkoły, oraz rówieśników zastępowych, ich zastępców, a nad nimi przybocznych, którzy osoby po części są przez was drogą wyboru wskazane, ale których władza pochodzi od instruktorów, od drużynowego zazwyczaj. Nieraz może się zdarzyć, że dostaniecie się w ten sposób pod rozkazy kolegi młodszego, może mniej zdolnego od was, może gorzej wyćwiczonego. Im lepsi sami będziecie, im głębiej w was zakorzeni się typ skautowy braterstwa i skautowa karność, tym łatwiej i tym lepiej wykonywać będziecie rozkazy nawet najmniej kompetentnych, ale prawowitą władzę posiadających przełożonych. Przełożonego trzeba szanować zupełnie niezależnie od jego osobistej wartości i kwalifikacji, bo w nim szanujecie władzę, samą ideę karności, w nim szanujecie samych siebie. Cała wartość życia skautowego dla wyrobienia was na dzielnych i karnych obywateli spadłaby do zera, jeśli byście wbrew tej zasadzie uzależniali waszą karność skautową od jakości przełożonych. Wolno wam się poza służbą starać o zmianę niekompetentnych przełożonych, a jeśli chodzi o kolegę niegodnego moralnie urzędu, który piastuje, macie obowiązek starać się o to, by drużynowy tę niegodność uwzględnił, ale nawet poza służbą należy ograniczyć takie starania do absolutnej konieczności, prowadzić je jawnie i lojalnie, nie po kryjomu i podstępnie. A na służbie od razu wszystkie te względy się kończą, po prostu istnieć przestają. Im gorsza komenda, tym lepszej woli i tym chętniejszego posłuchu wymaga od podwładnych, aby cel ćwiczenia możliwie jak najlepiej był osiągnięty. A pamiętajcie, że nie o to chodzi, by tobie jednemu czy drugiemu było przyjemnie słuchać, nawet nie o to, by dane ćwiczenia było dobrze poprowadzone, to jest rzecz drugorzędna w porównaniu, ale o to, by karność w szeregach skautowych rosła, aby przez ćwiczenia dusze skautów coraz bardziej karnymi się stawały. Każdy odruch niechęci dla przełożonego na służbie psuje tę robotę i oddala was od celu. Urząd wymaga z drugiej strony pewnych cech koniecznych, aby jego pełnienie stało się źródłem postępu moralnego dla podwładnych, a zwłaszcza by rozkazy jego stały się szkołą karności. Zastępowy musi ciągle pamiętać, że źródłem tej władzy, jaką posiada nad kolegami, nie jest jego wola, ale urząd, który piastuje, to wspólne prawo, któremu on jako przełożony tak samo podlega, jak i jego podwładni. Stąd wszelka samowola, fantastyczność rozkazów, choćby ze strony podwładnych odpowiadało im najzupełniejsze posłuszeństwo, nie wyrabia karności rzetelnej, ale toruje drogę w ich duszach do anarchii. Bo samowola rozkazów musi przez wpływ urzędu o prawo, o stałe zasady postępowania, rozumne podporządkowanie wszystkich rozkazów celowi, któremu skauting służy, przyczynić się może do osiągania tego celu w duszach podwładnych, od wyrobienia w nich prawdziwej karności, która jest gotowością wiernej służby wyższemu prawu moralnemu i dobru społecznemu, poddaniem całej naszej istoty na służbę obowiązku.